Czas wzrastania, audycja o młodzieży, z młodzieżą i dla młodzieży. Dzisiaj z Barda Śląskiego, gdzie transmitowane są i przeżywane rekolekcje adwentowe dla rolników i mieszkańców polskiej wsi. I tak oto, droga młodzieży, odkąd Radio Maryja transmituje rekolekcje dla rolników, piątkowy wieczór jest zarezerwowany dla młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miasteczkach. To nie znaczy, jeżeli słuchacie nas w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, czy też innej metropolii, Nowym Jorku na przykład, czy Chicago, nie wyłączajcie radia, nie wyłączajcie Radia Maryja, pozostańcie razem z nami, gdyż czas wzrastania dzisiaj ma szczególny tytuł. Czy wiesz, czego chcesz? Życie bez planu, pełne bałaganu. Ten czas wzrastania przygotował i prowadzi ksiądz kanonik Romuald Brudnowski, proboszcz parafii świętego Bartłomieja w Kudowie Zdroju Czermnej, główny przewodnik pieszej pielgrzymki świdnińskiej na Jasną Górę. Oczywiście w studio zgromadzeni są również inni kapłani, jest zgromadzona młodzież. Zapraszamy Was do pozostania razem z nami. Przypomnę, czy wiesz, czego chcesz? Życie bez planu, pełne bałaganu. To myśl przewodnia wypowiedziana przez księdza Romualda. A ja w tym momencie pragnę Was poinformować, że nie jesteśmy w Toruniu, jesteśmy w Bardzie Śląskim, gdzie posługę duszpasterską pełnią redemptoryści od 1900 roku. Tutaj mieści się metropolitalne sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej, Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, diecezja świdnicka. Rekolekcje dla rolników głosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz kościoła świdnickiego. Mówi nam o cnotach kardynalnych. Już dzisiaj usłyszeliśmy o roztropności, sprawiedliwości. Przed nami jeszcze męstwo i umiarkowanie. A ja w tym momencie chcę powiedzieć, że jeżeli byście chcieli telefonować, a na pewno chcieć będziecie do naszych rozmów, do naszego czasu wzrastania, zmieniły się numery telefonów. Oto one. 074 817 1020. 074 817 1020. I drugi numer telefonu 074 817 1421. I tutaj uwaga, trzeba wybrać numer wewnętrzny, to numer 14, czyli jeszcze raz ten drugi numer 074 817 1421 i wewnętrzny 14. Ksiądz kanonik Romuald Brudnowski, przewodnik pieszej pielgrzymki świdnickiej na Jasną Górę. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Czujemy się bardzo zaszczyceni, że możemy tutaj dzisiaj być, w tym studio, pod czujnym okiem Matki Bożej Strażniczki Wiary. Zaszczyceni, ale i onieśmieleni. Wszak mamy świadomość, że tyle ludzi na całym świecie nas słucha. Bardzo Was prosimy, drodzy radiosłuchacze, o wyrozumienie, o wielkoduszność, o wybaczenie, jeśli by się przytrafiła komuś potyczka językowa, czy gdybyśmy mówili nie tak. Także dziękujemy z góry za Wasze wielkie serce. I tutaj jest z nami obecny pan Michał Grabianka, który, jak o sobie powiada, jest sprawcą tego świętego zamieszania. I obecność pana Michała też nas onieśmiela, szczególnie mnie, któremu powierzono rolę prowadzenia programu. Ponieważ pan Michał tak bardzo by chciał, żeby to była głównie młodzież wiejska, młodzież rolnicza. No a to tak nie bardzo, bo to w naszej diecezji za dużo rolniczej młodzieży nie mamy. No a ja sam także pochodzę z miasta, pochodzę z Jeleniej Góry. No spróbujemy. Na ile wiem, to problemy młodzieży miejskiej czy wiejskiej tak naprawdę są bardzo podobne, a ze względu na tytuł, który nadałem tej audycji, będziemy mówić o sprawach bardzo uniwersalnych, a życie nam pokaże, jak to będzie i jak się będą wypowiadać i ci ze środowisk wiejskich, i ci ze środowisk miejskich. W pierwszym rzędzie niech wolno mi będzie powitać i przedstawić młodzież z Barda. I tak, Ania, Mateusz i Grzegorz. Witajcie, bądźcie pozdrowieni. Pozdrawiam też i witam tutaj Justynę i Zosię ze Starczowa, z dekanatu Kamieniec-Ząbkowicki, a Bardo także należy do tego dekanatu. Z ogromną radością witam i pozdrawiam Przemka i Marzenę ze Żelazna. Także chciałem pozdrowić i przywitać tych, którzy przyjechali ze mną, a oto Ola z Wambierzyc, też główna sekretarka pierwszej pielgrzymki diecezji świdnickiej i sekretarka Trojga Kancelarii. Witam Basię z Darnkowa, to jest taka wioseczka na końcu świata, gdzie już ptaki zawracają koło Kudowy. Bardzo serdecznie pozdrawiam Darka, którego w Kudowie nazywamy Tadzikiem. I Tadzik tak naprawdę to z rolnictwem ma coś wspólnego, ponieważ jego rodzice prowadzą gospodarstwo, on się na tym zna, prowadzą gospodarstwo w ogóle agroturystyczne. Witam także Emilę, również z Kudowy, z naszej parafii Czermna. Są tutaj także obecni księża zaproszeni. I tak, według starszeństwa, to w pierwszej chwili niech mi wolno będzie powitać i pozdrowić księdza Bolesława Stanisławieszyna, proboszcza z Żelazna. Bardzo serdecznie witam księdza Adama Woźniaka, proboszcza z Wir koło Świdnicy, też jednego z głównych organizatorów pierwszej pielgrzymki świdnickiej. Bardzo serdecznie witam księdza Marcina Czchowskiego. Ksiądz Marcin jest jeszcze wikariuszem, ale to pewnie niedługo, i moją, że tak powiem, prawą ręką na pierwszej pielgrzymce. Ksiądz Marcin reprezentuje Wałbrzych. No nie jest to mała miejscowość, bo w diecezji świdnickiej największe miasto. No i z tego największego miasta przyjechały Justyna i Bogusia. Trochę wystraszone, ale na pewno będą miały wiele do powiedzenia. Także w ten sposób myślę, że już zauważyłem wszystkich, przedstawiłem wszystkich i co, możemy zaśpiewać, czy? Chodźcie, zaśpiewamy.
Pan kiedyś stanął na czele, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mów. O Panie, bo Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mów.
Zaśpiewaliśmy tę piosenkę zupełnie świadomie, ponieważ była to ulubiona piosenka sługi Bożego Jana Pawła II, a my tutaj będziemy się dzisiaj bardzo do niego odwoływać. I teraz pozwólcie, by wprowadzając w naszą rozmowę, bym mógł się odwołać do pewnego wydarzenia z Ewangelii. Zapisał to święty Marek. Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośnie wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego, co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy, Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Nie wiemy, ile lat miał ten Bartymeusz. Czy to był człowiek całkiem młody, czy w średnim wieku, czy w zaawansowanym. Wiemy, co go trapiło. Wielkie nieszczęście, niewidomy. I teraz nie wiem, czy macie podobne odczucie, bo mnie bardzo dziwiło, dlaczego Pan Jezus go pyta, czego chcesz? Wydaje się, że to pytanie zupełnie retoryczne, no bo czego może chcieć niewidomy? Ale zanurzając się w tę Ewangelię, wydaje mi się, że odkryłem, skąd to pytanie, czego chcesz? Bo Pan Jezus, z jednej strony może jeszcze dodam, ciągle mówił, że wpierw nim poprosimy, Bóg Ojciec już dobrze wie, czego potrzebujemy. Ale chodziło o coś innego. Chodziło o to, czy proszący Bartymeusz naprawdę dokładnie wie, czego chce. I w tym pytaniu retorycznym kryje się jeszcze jedno pytanie, mianowicie Bartymeuszu, a co z tym darem wzroku zrobisz? Dlaczego chcesz, żebyś widział? Czy ty wiesz, czego chcesz? Co z tym darem zrobisz? Niesamowicie ważne. Czy ty wiesz, po co ci ten wzrok? No i co? Czy ty wiesz, czego chcesz? Co ty z tym teraz darem zrobisz? I to niech będzie taki jeden punkt, który inspiruje dzisiejsze nasze spotkanie, ale chciałbym jeszcze odwołać się do drugiego wydarzenia, a w zasadzie do przypowieści, którą Pan Jezus opowiedział, tę zapisał święty Mateusz. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu pomiędzy pszenicą i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im, nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł, nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. I teraz proszę zauważcie, mamy bardzo konkretną sytuację i mamy to pole, gdzie znajduje się dobre zboże, ale także pojawił się chwast. I po jednej i po drugiej stronie tego pola stają, że tak powiem, dwa podmioty. Z jednej strony gospodarz, a z drugiej bohater zbiorowy, który ma na imię słudzy. My Polacy może nie bardzo lubimy to słowo sługa, bo nam się źle kojarzy. Ale tutaj pewnie ewangelista chciał podkreślić pewną różnicę społeczną, że ten był gospodarzem, a ci byli jednak jego podwładni. Ale z przypowieści bardzo widać, bardzo mocno, że tych ludzi wiążą serdeczne więzy, że wiąże ich braterstwo. I ponieważ wiąże ich braterstwo, ten gospodarz jest kimś dobrym, człowiekiem dobrym. I tak dobrym, że słudzy, kiedy zauważyli, iż pojawił się konkol, są tym zatroskani. I nie tylko, że idą poinformować, ale więcej. Oni przychodzą z gotowym programem. Panie, jeśli chcesz, to my pójdziemy i ten konkol usuniemy. Mają program. A z drugiej strony stoi gospodarz także z programem. I gospodarz im mówi tak, wiecie, ale ja mam inny pomysł, inny program. Bo wy proponujecie, żeby zająć się złem. Spróbujmy wyplewić zło. Jak usuniemy zło ze świata, w tym usuniemy zło z tego pola i zajmiemy się dobrem. Życia wam zabraknie. Także szkoda waszej energii, szkoda waszej inteligencji, inwencji, mądrości na to kłanianie się złu. Zostawcie. Oczywiście nie możecie nie widzieć, uważajcie, bądźcie ostrożni, ale przede wszystkim cały swój wysiłek skoncentrujcie na dobru. Pomnażajcie sumę dobra. Wiecie, ja parę lat temu właśnie z naszym księdzem biskupem Ignacym byłem z grupą księży w Ziemi Świętej. I tam mnie coś tak zainteresowało, kiedy byliśmy słyszeliśmy i widzieliśmy takie gospodarstwa rolne, a ponieważ w Ziemi Świętej brakuje wody, więc tam zrobiono coś takiego, ja to widziałem na własne oczy, że pod każdą roślinką, czy nad każdą roślinką jest taka zamontowana dysza, sterowana komputerowo, która dozuje wodę. I ta dysza każdej roślince dostarcza w ciągu dnia tyle wody, ile ona naprawdę potrzebuje do swojego wzrostu. I tę wodę wytryskuje tylko na tę roślinkę, a nie na chwasty. No i to jest właśnie ten gospodarz z cytowanej przeze mnie Ewangelii, który mówi, szkoda, jak zaczniecie lać, prawda? Więc szkoda, spróbujcie skoncentrować się na tych dobrych roślinach i tylko tutaj, żeby temu złu nie dostarczać pokarmu, nie dostarczać pożywki, wody, a wy się koncentrujcie na dobru. I za to, muszę wam powiedzieć, Pana Jezusa bardzo cenię i za to kocham naszą religię, że ona jest taka na wskroś pozytywna. Popatrzcie, ciągle Pan Jezus nam mówi, jakimi mamy być. Ja próbowałem prześledzić naukę Pana Jezusa o człowieku i tylko dwa razy spotkałem takie miejsce, gdzie Jezus mówi, ale tego nie czyń, tak nie rób. Natomiast ciągle pokazuje nam ideały pozytywne wzory, mówi, tak rób, tak właśnie. Prawda? Pomnażaj sumę dobra. My wszyscy, niektórzy jeszcze z was chodzą do szkoły, niektórzy z was są bardzo młodzi, inni już po szkołach, po studiach. Ale pamiętacie, jak uczyliśmy się fizyki, a na fizyce była mowa o prawie Archimedesa. I to prawo Archimedesa, to prawo wyparcia, naprawdę funkcjonuje w życiu duchowym. Jeżeli ja będę pomnażał w sobie sumę dobra, to ono będzie wypychało to zło. Szkoda energii, szkoda marnowania czasu na to zło, bo życia nie starczy. I musimy się z tym pogodzić, że całe nasze życie, cały ten świat, w jakim się poruszamy, jesteśmy, to ta rola z Mateuszowej Ewangelii, gdzie zło i dobro po prostu jest. I zła nie wyeliminujemy, ale musimy się koncentrować na dobru. I tutaj macie te dwa programy. Program gospodarza, który mówi, szkoda czasu na pochylanie się nad złem. Wy spróbujcie czynić dobro. I ci dobrzy ludzie, którzy mają program negatywny, my pójdziemy niszczyć. Zniszczymy chwasty i zajmiemy się zbożem, prawda? I co jeszcze jest ciekawe, że ten gospodarz występuje bardzo indywidualnie z tym swoim mądrym programem, natomiast bohater zbiorowy, bezimienny, słudzy, ma taki program nieczytelny i nie wiadomo, kto za to odpowiada. Kto właściwie ten program wymyślił, że pójdziemy wyrywać chwasty? No nie wiadomo. To jest mniej więcej coś takiego, jak w szkole słyszymy, czy w kościele, albo w telewizji powiedzieli. No dobrze, no ale kto bierze odpowiedzialność za to, co w telewizji powiedział? No właściwie kto powiedział? No nie wiadomo. W telewizji powiedzieli, w gazetach napisali i no, tak nie można. No, a ten indywidualny gospodarz bierze odpowiedzialność za program, jaki zaproponował. No i przypomnijmy sobie Bartymeusza z Markowej Ewangelii, któremu Jezus stawia pytanie, a czego chcesz? Co chcesz, abym ci uczynił? Co z tym zrobisz? Czyli pyta go o program. Czy ty masz program na życie, na nowe życie z tym uzyskanym wzrokiem? Czy ty w ogóle wiesz, co to znaczy widzieć? I my tutaj nie mamy problemu ze wzrokiem fizycznym, choć niektórzy z nas są okularnikami. Ale na pewno mamy inny problem. Mamy problem ze wzrokiem duchowym. Mało razy mówimy tak, że nie widzę tego. Nie widzę, jak to rozwiązać. Nie wiem. Mamy problem. I teraz ci, zwłaszcza najmłodsi, co robią? Krzyczą jak ten Bartymeusz. Bo on już nie widział. Nie widział możliwości wyjścia z tej swojej dramatycznej sytuacji. Co mu pozostało? Krzyczeć. Więc zaczyna krzyczeć. I ci, jak młodzi krzyczą? No krzyczą na przykład nonszalanckim sposobem i stylem bycia. Często sprawiają wrażenie niekulturalnych, nieeleganckich, no czasem brutalnych, wulgarnych. Czemu tak młodzież dzisiaj klnie? Może powiem w moich czasach i czuję się usprawiedliwiony, bo jednak kiedy ja chodziłem do szkoły, to były lata 60. do szkoły średniej, to mieliśmy w klasie paru takich przeklętników, ale kiedy w naszym towarzystwie pojawiała się dziewczyna, to reagowaliśmy tak, to nie wypada. A dzisiaj zobaczcie, co dziewczyny robią, klną równo, albo jeszcze lepiej, czyli jeszcze gorzej, nie? I ja w tych przekleństwach, w tej wulgarności widzę krzyk Bartymeusza. Zobaczcie, jak się współczesna młodzież ubiera, prawda? Te podarte portki, te niewyczyszczone buty, prawda? No, jest taka potrzeba zwrócenia uwagi na swój problem. No ja mam problem. Ja wczoraj mieliśmy spotkanie z misjonarzem z Nigru w Kudowie. Ja patrzę na jedną dziewczynę, ona chyba do gimnazjum chodzi. Zimno jak nie wiem co. No a ta, no też krzyczy jak Bartymeusz, ubierając się według kanonów najnowszej mody. A więc kurteczka długa, że aż długa pod pachy, nie? No i ja patrzę, my tak, zimno naprawdę, nerki na zewnątrz, brzuch goły, ja myślę sobie, Boże, tutaj jedna taką mamy, co by się doigrała trochę, nie? No i, ale to jest ten krzyk Bartymeusza. To ten wyzywający sposób ubierania się, prowokacyjny sposób zachowania. Prawda? To jest ten krzyk Bartymeusza, już nic mu nie zostało. No, Panie, ja nie widzę, nie wiem, nie rozumiem, no, sypie mi się, no nie wiem, nie widzę. Prawda? I teraz popatrzcie, czy nie jest tak, Bogusia, że tak jak tutaj tłum na tego człowieka nastawał, prawda? Zamknij się, przestań. No i a na ciebie, na innych też nie nastają, nie? Jak ty wyglądasz? Znowu bez czapki, znowu tam gdzieś, ja wiem, prawda? No tak jest życie, akurat się trochę orientuje. A jak ty się ubrałaś? Emila, nie? Znowu ty w tej, no dzisiaj jakoś normalnie. No i nie, Emila na ogół chodzi dobrze ubrana, nie? Ale Basia tak chodzi z odkrytymi nerkami i no już teraz nie. No i a więc to otoczenie, społeczeństwo na ciebie nastaje. Mało to razy mama krzyczała, tato, mało razy ode mnie reprymendy dostałaś. No jak ty wyglądasz? Jak się nie ubierzesz, nie idziesz na ambonę krzyża. No tak było. No i ale teraz w tę sytuację wkracza Pan Jezus i mówi, zawołajcie Go, bo oni nastają, bo On przeszkadza, a Pan Jezus tego człowieka zauważa, wywołuje. Ale teraz zobaczcie, kiedy Pan Jezus zwrócił uwagę na Bartymeusza, nie? Kiedy zwrócił uwagę na Justynę, na Basię, na Darka, na Emilę, na Olę, kiedy spojrzał na Anię, prawda? To wtedy nagle ten tłum również zmienia nastawienie. Jeśli przedtem nastawał, krzyczał, co ty, uspokój się, to teraz wstań, chodź, wołać i bądź dobrej myśli. Niesamowite, prawda? Patrzcie, co potrafi zrobić jeden ktoś tak wielki jak Jezus. No i to pytanie, do którego ciągle wracam. Bartymuszu, co chcesz, abym ci uczynił? No, żebym przejrzał. No, żeby moje życie było życiem wartościowym, sensownym. No to dobrze, ale teraz co ty zrobisz, jak przejrzysz? Czy tylko się będziesz chwalić? Wiem, rozumiem, mam. Czy będziesz umiał tym służyć? Prawda? No i teraz, słuchajcie, śpiewaliśmy barkę. I barką przywołaliśmy wielkiego gospodarza, który już po tamtej stronie życia, ale bardzo go przecież pamiętamy, Jana Pawła II. I ten wielki gospodarz w roku 1983 na Jasnej Górze podał polskiej młodzieży właśnie program. Bo powiedział polskiej młodzieży: słuchajcie, buntujecie się, nie podoba wam się wiele rzeczy, świetnie, gratuluję, że jesteście buntownikami, że zło was denerwuje, że się nie możecie z tym pogodzić, ale to nie jest rozwiązanie, że pójdziecie wyrywać. Popatrzcie, ile mamy dzisiaj młodzieży kontestującej, protestującej w taki sposób negatywny. Kiedy na przykład w niedzielę rano wyjść do parku w wielu miastach, no to widzimy połamane ławki, na ulicach porozrzucane kosze na odpadki. No i co oni zrobili? No krzyczeli, wołali i powiedzieli, to nam się, coś nam się tu nie podoba, więc zniszczmy. No i co? Nie? A gospodarz mówi, ludzie, mamy tyle działek do wzięcia i tyle materiału do budowania. Zostawcie, szkoda energii na rujnowanie i później na budowanie z gruzowiska. Prawda? I ten nasz wielki gospodarz, Jan Paweł II, buntujący się młodzieży, która tak ostro widzi, dobrze, że wy tak ostro widzicie, że nawet przerysowujecie problemy, ale dobrze, bo to jest potrzebne. I papież mówi, wiecie co? Świetnie. Ale teraz ja mam dla was propozycję. Propozycję i chcę wam dać taki pozytywny program. Nie burzcie, ale budujcie. I na tej Jasnej Górze nazwał swój program programem milenijnym. I ten program zasadza się na czterech takich wielkich filarach. I chciałem z wami na temat tych filarów porozmawiać. Mianowicie, papież powiedział wtedy tak, wiesz, po pierwsze, tak jak dzisiaj ksiądz biskup mówi o czterech cnotach kardynalnych, nie kardynalskich, pamiętajcie, tylko kardynalnych, no to papież Jan Paweł II nam mówił też o czterech takich filarach. Filar pierwszy. Bądź człowiekiem sumienia. Teraz filar drugi. Musisz od siebie wymagać. Nawet gdyby inni od ciebie nie wymagali. I patrząc na współczesną rzeczywistość, Ojciec Święty to musicie od siebie wymagać, uszczegółowił do takiego bardzo palącego problemu, któremu na imię demoralizacja. Punkt trzeci, punkt za słabo powiedziany, ten trzeci filar papieskiego programu to zauważ brata. Czyli nikt nie jest samotną wyspą, jakby powiedział wielki Tomasz Merton, bardzo go lubię. Ale zauważ brata, nie, że, bo i zostaliśmy pomyślani, przez Pana Jezusa jako wspólnota, nie jako suma indywidualistów pod jednym dachem, tylko jako wspólnota, że mamy budować wspólnotę. Zauważ brata, nie jesteś sam. No, prawda? I jeśli zdążymy, to o tym byśmy porozmawiali. I czwarty filar, to powiem z pamięci, bo tak mnie to zafascynowało, że zapamiętałem. Musicie się czuć odpowiedzialni za to wielkie wspólne dobro, któremu na imię Polska. Jesteśmy Polakami. Owszem, Europa, tak. Ale jesteśmy przede wszystkim Polakami. To imię, jak mówi papież, nas określa, ale jednocześnie zobowiązuje. Prawda? Te cztery filary. bądź człowiekiem sumienia. Filar drugi, to musisz od siebie wymagać. Filar trzeci, zauważ brata, nie jesteś sam. Filar czwarty, jesteś Polakiem. Mieszkasz w Polsce. Ta ojczyzna została ci podarowana przez Pana Boga. Tak sobie nie wybraliśmy rodziców, również nie wybraliśmy sobie ojczyzny. Ona nam została podarowana, także jest to pierwszy prezent nieba. No i właśnie, i teraz po tym szerokim wprowadzeniu niech mi będzie wybaczone, ale ja wiem, może już mnie więcej nie dopuszczą do mikrofonu w Radio Maryja, dlatego chciałem się wygadać. No. Więc wobec tego chciałem Was zaprosić do rozmowy, do takiej dyskusji, podzielenia się swoimi doświadczeniami, przecież też macie przemyśleniami odnośnie tych czterech filarów. Sumienie, prawda? Najpierw sumienie. Co to jest takiego to sumienie? Kto by z nas pierwszych chciał tutaj się odezwać? Co, Justyna?
Więc dla mnie sumienie to jest takie coś wewnętrznego, co mówi nam, co jest dobre, a co jest złe. I kiedy zrobimy coś złego, to coś tam w środku nas gryzie i wiemy, że to nie do końca jest dobrze i wstydzimy się tego i trudno nam się przyznać do tego.
No dzięki, ale teraz proszę, co jeszcze Starczów?
Justyna, żeby usłyszeć głos sumienia, to potrzeba ciszy. Cisza ogólnie mówiąc, brak ciszy jest. Wokół nas pełno hałasu. Słuchamy głośnej muzyki, czy to na dyskotekach, czy słuchając muzyki elektronicznej. A tak bardzo boimy się ciszy. Akurat mieszkam na wsi, mam tę łaskę i z czego się bardzo cieszę. Mogę wyjść za dom i tam jest cisza. Słychać szum drzew, można usłyszeć ptaki. To jest Polska, taka mała, lokalna ojczyzna. I jest, muszę to powiedzieć, jestem bardzo dumna, że mieszkam na wsi. Moi rodzice są rolnikami, mamy ziemię. Teraz mamy okres zimowy. To jest tej pracy, wiadomo, że tej pracy na roli teraz nie ma, ale jest ten czas takiego przestoju, ale niedługo będzie wiosna, będzie ten zasiew. I właśnie to jest ważne, żeby też rozpoczynać w imię Boże. Jeżeli Pan pobłogosławi, to i będą plony. I tu jeszcze oddam głos mojej siostrze Zosi.
Zosia, mów. Nawet nie wiedziałam, żeście siostrami. Świetnie.
No, siostry rodzone. No cóż można powiedzieć? Sumienie, właśnie ten głos wewnętrzny, który nam mówi, co jest dobre, a co jest złe. I właśnie on się odzywa w momencie, kiedy podejmujemy jakieś decyzje. Jeżeli mamy podjąć decyzję złą, sumienie nas dręczy, odzywa się, że jednak zastanów się, szukaj rady u Boga, poradź się właśnie Boga, szukaj rady w Piśmie Świętym. Jeżeli mamy podjąć decyzję i ta decyzja jest dobra, zgodna z wolą Boga, wtedy to sumienie odczuwamy taki wewnętrzny pokój, że tak, tą decyzję, którą podejmę, ona jest zgodna z wolą Bożą.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Pięknie to Justyna powiedziałaś o tej ciszy, że rzeczywiście sumienie wymaga ciszy, bo i Justyna też to mówiła, ty Zosia tak pięknie też mówisz, że przez sumienie wypowiada się sam Bóg, prawda? A Bóg jest za wielki, żeby przekrzykiwać hałas. I dlatego my potrzebujemy stwarzać w sobie taką atmosferę ciszy. I dobrze, że dzisiaj widzimy, iż chyba się ludziom w tych wielkich miastach przejadła ta cisza, uciekają na wioski, zaczyna się tam budować ta cisza.
Tak właśnie tutaj ksiądz Romuald jest przewodnikiem naszej pielgrzymki świdnickiej. Ja także uczestniczę w tych pielgrzymkach i właśnie są takie strefy ciszy i ja to sobie osobiście i wielu pielgrzymów bardzo to ceni, bo wtedy po takim wprowadzeniu, czy najpierw jest przeczytana Ewangelia, i wtedy jest ten czas, ten moment, kiedy my możemy słuchać to, co Pan do nas mówi, bo my przeważnie zagadujemy Pana Boga. Jest natłok myśli, natłok słów i my tak naprawdę nie słyszymy to, co Pan do nas mówi. A dzięki tej ciszy my możemy chcieć usłyszeć to, co Pan do nas mówi i to jest bardzo piękne i to sobie bardzo cenię i też tak osobiście dziękuję księdzu za to.
Jeszcze bardzo bym chciał też zwrócić uwagę na taki istotny szczegół, że kiedy w Wałbrzychu się spotkaliśmy, to o tym rozmawialiśmy, prawda, Bogusia, Justyna, że sumienie to jest taki wykrywacz dobra. Nie tak jak mamy wykrywacz min, prawda? I on jak natrafi na kamień, to nie da sygnału. Tylko dopiero wtedy, kiedy natrafi na minę, prawda? I sumienie jest wykrywaczem dobra, a nie od sumienia zależy, czy to coś jest dobre, czy złe. Bo ekspertem od tego, czy dobre, czy złe, jest tylko Pan Bóg. Prawda? I dlatego wyposażył nas w ten instrument, sumienie, w ten wykrywacz. I my, kiedy natrafimy, dobro, to należy czynić. Zło należy unikać. Nie? W seminarium nas uczono, bo my jeszcze ta stara generacja, ta starsza może, że bonum est faciendum, malum est vitandum, prawda? Dobro należy czynić, zło należy unikać. Ten wykrywacz, wykrywacz dobra przede wszystkim, a także wykrywacz zła. I nie od nas zależy, czy to coś jest dobre, czy nie. To o tyle ważne, bo dzisiaj, prawda, wiele dzieje się zła i my się powołujemy, czy raczej, może nie my tutaj obecnie, ale powołujemy się, że wszyscy tak robią, bo wszyscy tak robią. No, bo parlament zagłosował, przegłosujemy. Nie. I proszę was, jeżeli jakieś zło przybiera dzisiaj rozmiary powszechne, to nie znaczy, że jest normalne. Co jest złe i staje się powszechne, nie jest normalne i nie będzie normalne, nie? Na przykład, popatrzcie, to będzie związane z tym drugim punktem, demoralizacja. Prawda? Dzisiaj mnóstwo młodych ludzi mieszka z sobą razem. Prawda? Na sposób małżeński, nie będąc małżonkami. Jest to ciężki grzech i nie będziemy na ten temat dyskutować i sprawa załatwiona. Ale co oni mówią, ci ludzie? No przecież dzisiaj wszyscy tak robią. To po pierwsze, jednak nie wszyscy. No a po drugie, robi to tak dużo ludzi. Ale to, że robi tak dużo ludzi, nie możemy powiedzieć, że to jest normalne. To staje się powszechnym, ale normalne to nie jest. Czy jeżeli dziewczyna czy z chłopakiem idąc do małżeństwa jest już w ciąży i też tłumaczę, przecież dzisiaj wszystkie. Nie, to dzisiaj normalne. Nie, to nie jest normalne. To może się staje powszechne i nad tym ubolewamy. To nie tak, ale to nie jest normalne. Nie? Także tutaj chciałbym przestrzec. I jeszcze, bo tak, mamy ekspertów tutaj w sumie, tutaj ksiądz Marcin się rwie do mikrofonu, to rzeknie słów kilkoro.
Ja myślę, że dzisiaj w ogóle mamy kryzys sumienia, to bardzo dobrze widać. My jako kapłani doświadczamy tego w sakramencie pokuty, gdzie często próbują tak zawoalować grzech ludzie, żebyśmy i zostajemy traktowani jak prokuratorzy. Musimy zadać pytanie odpowiednie, bo w przeciwnym wypadku ta spowiedź może być nieważna i to jest z troski o penitenta. Ale ucząc też młodzież, ucząc gimnazjum, bardzo często dostrzegam właśnie to, co ksiądz powiedział, że wszyscy tak robią, dlatego nie jest to grzechem. A kiedy zwraca się na to uwagę w indywidualnych rozmowach, bardzo często przyznają rację, ale w grupie są już inni. I myślę, że trzeba byłoby zrobić, trzeba by sobie zastanowić nad tym, jak przemówić do młodzieży, by uświadomić im, że te 10 podstawowych słów zawarte w dekalogu jest fundamentalne do godnej spowiedzi. Zwłaszcza teraz, kiedy na przykład przygotowuję młodzież do bierzmowania i kiedy ich zachęcam do spowiedzi, to bardzo często właśnie najpierw muszę ich przygotować do tego, bo wiele lat nie są u tej spowiedzi. Sumienie, jak to mówił ksiądz Romuald na naszym spotkaniu w Wałbrzychu, mają tak obciążone i tyle pod tym sumieniem, że nawet nie umieją dostrzec tego głosu Pana Boga. Dlatego myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę i trzeba dużo indywidualnie z poszczególnymi ludźmi rozmawiać, żeby odkryć wartość sumienia i wartość tego głosu, które mówi, czyń dobro, zła unikaj.
No, Darek Kudowski, masz ochotę się odezwać?
Ja myślę, że poprzez właśnie takie słowa, jakie poruszył ksiądz proboszcz, życie na kocią łapę i tak dalej, te wolne związki, i to jest po prostu zagłuszanie sumienia, takie mówienie, że wszyscy tak robią i tak dalej. Po prostu trzeba nazwać po imieniu dobro, zło i nie zamazywać tego po prostu zła, które się popełniło.
Widać, że czytałeś apel papieża, nie? Bo tam mówi, nie zamazujesz. No, a Darek, ja bym nawet powiedział tak i tak mówię, że to nie są wolne związki. To są dowolne związki. Ojcze Bolesławie.
Macie temat bardzo piękny. Człowieka poznaje się po jego czynach. Kiedyś spotkałem taką piękną maksymę, że dobre drzewo dobrymi się owocami okrywa, dobrego człowieka po dobrych czynach się poznaje. I między innymi tutaj też dobry człowiek, jego sumienie, głos sumienia. Ja chciałbym jeszcze może powrócić do tego, co tutaj był poruszany problem, że wszyscy tak robią. To jest forma jakaś patologii albo usprawiedliwienia. Zobaczmy wszędzie, w filmach, książkach, dlaczego nie ukazuje się pięknej miłości, czystej miłości, tylko ukazuje się tą miłość właśnie od tych najniższych pobudek. I dla między innymi nowożeńców, kandydatów na małżonków mówię, no niestety jest maksyma życiowa, którą to ktoś wypowiedział, ile grzechów w narzeczeństwie, tyle później krzyży w małżeństwie. I popatrzmy na tych małżonków, którzy musieli się pobrać, bo dziecko, bo ciąża, bo takie czy inne komplikacje, nieprzygotowani i później w życiu nie wszystko się układa tak, jak oni by chcieli. Bo w wielu wypadkach nie ma też Bożego błogosławieństwa. Dlatego z Bogiem idziemy przez życie, zachowując dekalog przykazania, które obowiązują i u nas tutaj w Kłodzku, w Bardzie, w Moskwie, w Tokio, wszędzie są uniwersalne. Nie można tak zwaną etykę sytuacyjną dostosowywać. Taka moralność, jaka sytuacja. Moralność, fundament Bóg, dekalog, a człowiek odczytując to Słowo Boże i przesłanie stara się, czy próbuje je realizować, zachowując swoim sumieniem zgodnie z przekazem też Boga, bo później no jest kolizja i można się później gdzieś pogubić. I poranieni ludzie, zwłaszcza młodzi, podświadomie wołają o miłość. Dlatego ten bunt, taka czy inna reakcja, wulgaryzmy w tym minionym tygodniu był dzień bez przekleństw. Właśnie nawet i chyba mass media trochę o tym wspomniały, że co się stało z naszym językiem. To później wszędzie to widać. I druga sprawa. Jakżeś się wychował, tak się będzie sprawował. Wszystko sprowadza się do rodziny, do domu rodzinnego, jak rodzina, rodzice przekazali, wychowywali i coś od tych młodych wymagają, wymagali i później to zdaje egzamin. Co się dzieje z naszymi rodakami, którzy wyjeżdżają teraz za chlebem, za pracą? Niektórzy się pogubili, ale niektórzy tam się odnajdują. Wracają do korzeni, do rodziny, do tradycji, do tego, co wynieśli z domu. Teraz idą święta. Ilu będzie przyjeżdżać bo są polskie święta, rodzinne święta, bo tu jest podstawa, tu jest fundament, tu mamy swoją małą ojczyznę. Dlatego taka jest też i prawda o tym. I jeszcze chciałbym tutaj nawiązać do tego, co ojciec Tadeusz, główny założyciel katolickiego radia, naszego radia Maria, wszędzie. Informacja, formacja, organizacja i dopiero akcja. W wielu przypadkach my robimy odwrotnie. I później mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Dlatego budowa od podstaw na bazie człowieczeństwa zdrowego człowieka.
Bo teraz tak, wiecie, bo tak patrzę z niepokojem na zegarek, czy wy też macie takie najlepsze i najszybsze jak ja, bo u mnie już pójdę 11. Proszę was, sumienie i ten drugi filar musicie od siebie wymagać. Co myślicie? Bo ja jestem bardzo przekonany, że wartość człowieka i wielkość człowieka mierzy się jego wierności powinnością. Ja to powinienem. Nic gorszego, jeżeli ktoś powoduje się w życiu ochotami. Mam ochotę to, co zrobię, nie mam ochoty to nie. A najważniejsze, że ja wiem, że to powinienem. Może mi się nie chce, może nie mam ochoty, ale powinność przed ochotą. Może, Bogusia, chciałabyś się odezwać?
To znaczy, ja myślę, że skoro sumienie wymaga od nas zachowania wyraźnej granicy między dobrem a złem, jeżeli będziemy od siebie wymagać wyraźnego zachowywania tej granicy, to będziemy człowiekiem sumienia. Tak jak mówił o nas Jan Paweł II.
Księże Adamie, bo ksiądz Adam to jest dobry zawodnik. Znam go z pielgrzymek. Mów.
Ja odniosę się jeszcze do tego, co było wcześniej. Wydaje mi się, że ten krzyk, bardzo mi się spodobała ta myśl księdza Romualda. Zaskoczyła mnie, przyznam szczerze zupełnie, że to zachowanie młodych ludzi rzeczywiście może być takim krzykiem Bartymeusza. I to chyba powinno być dla nas takie bardzo, bardzo znaczące stwierdzenie. Oni rzeczywiście bardzo często mogą tak się zachować po to, żeby pokazać, że czegoś szukają, że chcą być ludźmi sumienia. Może rzeczywiście problem tkwi w tym, że takich ludzi nie widzą. Widzieli w papieżu kogoś takiego. Dzisiaj zabiera się im różne ideały, różne wzorce. Źle mówi się o Kościele, bardzo źle mówi się o księżach. Katecheci dostają mocno, brzydko mówiąc, popalić, kiedy próbują coś dobrego przekazać i oni nie mają na kim się oprzeć. I rzeczywiście bardzo się cieszę, że my spotkaliśmy się tutaj z młodymi ludźmi, bo bardzo liczę na to, że oni podpowiedzą, co sami uważają, że powinni robić i na czym się oprzeć, jak być człowiekiem sumienia, co chcą zaproponować. Bo myślę, że wszyscy zgodzimy się co do tego jednego, że takich ludzi szukamy, na których można byłoby się po prostu oprzeć. I rzeczywiście ta powinność, jeśli jest w nas, ona rodzi poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że my do takich ludzi chcemy przylgnąć, chcemy za nimi iść. Że te wskazówki czy propozycje tłumu przestają być anonimowe i bez wyrazu, a stają się bardzo konkretne, ponieważ pojawiają się ludzie, którzy pokazują, o co nam chodzi, dokąd chcemy zmierzać. Nie chciałbym zagadać, bo to młodzi powinni mówić.
No, tutaj żelazno. Tak, siedzę koło księdza Władysława. No, ale wróćmy do tego uszczegółowienia przez Jana Pawła II, filaru drugiego. Musicie od siebie wymagać. No i powiedział wprost, musicie położyć kres demoralizacji. My wiemy, ile kosztowała naród taka okresowa demoralizacja. Położyć kres demoralizacji. Prawda? Mnie bardzo martwi, przecież to wiem, że tak się dzieje. Wy to wiecie jeszcze lepiej. Patrzcie, jak wyglądają osiemnastki. No przecież pokażcie, ile jest takich osiemnastek, na przykład bez alkoholu, z programem przygotowane. A może zrobię dygresję inną. Otóż w Kudowie mamy taką zrobiliśmy taką aulę, którą nazwaliśmy aulą księdza Tomaszka na cześć twórcy kaplicy Czaszek, bo tam właśnie jestem proboszczem. I ogłosiłem kiedyś ludziom, że jeżeli ktoś zechce urządzić wesele bezalkoholowe, to oddaję mu do dyspozycji tę salę, żadnych świadczeń, żadnych zobowiązań, wszystko do dyspozycji. No, jest tam 10. rok i jedno takie wesele się odbyło, bezalkoholowe, bardzo piękne, bo ono wymagało przygotowania, tam był program, byli ludzie, którzy animowali. No, radę, to było coś pięknego, no ale no i wróćmy do tych osiemnastek, bo tutaj mamy takie osiemnastki. I wyobraźcie sobie, no jak może wyglądać życie człowieka, który startuje w dorosłość, przepraszam, że tak powiem, zażyganej na czworakach. I później się w szkole chwali, ile wypił. No jak on tak wszedł, no to jak? Nie? Zobaczcie nasze sylwestry, prawda? Tam też w Kudowie mamy taki zwyczaj, mamy takie nieformalne sanktuarium w Zielonej Dolinie. W zimie nazywamy to Ośnieżoną Doliną. I o północy odprawiam pasterkę noworoczną. I jadąc tam do tej Ośnieżonej Doliny, zawsze przychodzi przynajmniej 200 osób, czyli warto to robić. Ale jadąc, no mijamy tych, którzy już mają dość i wracają do domu właśnie na czworakach. Widzimy tych rozwalających kosze na śmieci i tak dalej. I takich. Tam w zeszłym roku, jak jechałem na tę mszę świętą, to widziałem jeden, szedł pół nagi. Zimny, ale nie wiem co. On już tak się rozgrzał, biedaczysko. No i myślałem sobie, Boże, nie? Jak on zaczął rok w taki sposób, że to jak ten rok może być dobry? I sobie życzą szczęśliwego nowego roku. Jak ten może nowy rok być szczęśliwy, jak on wszedł nieprzytomny i na czworaka? Ile można na czworakach widzieć? Na 20 centymetrów, prawda? No więc, no ale właśnie, te osiemnastki. Później te rozmowy. Czy naprawdę tak musi być, że jeżeli dochodzi młodzież do takiego wieku, kiedy kończy się czas antagonizmu płci i chłopaki zaczynają zwracać uwagę na dziewczyny, dziewczyną z kolei podobają się chłopcy, czy naprawdę rzeczywiście życzliwość i zainteresowanie sobą należy tylko sprowadzić do łóżka i później to chwalenie się, kto z kim, ile razy. Patrzcie, jakie to jest żałosne, kiedy słyszymy w środkach masowego przekazu, a młodzież to też powtarza, uprawianie seksu, prawda? Czyli coś, co w małżeństwie powinno być najpiękniejsze i bardzo zbliżać, jednoczyć małżonków, co jest w małżeństwie niezbędnym elementem nawet miłości, zostało brutalnie rozdzielone, także dlatego to jest tylko uprawianie seksu. Nie tak, ktoś jeden uprawia sport, inny uprawia buraki cukrowe, nie? A młodzież uprawia seks. Nie? Coś tu jest nie tak. Wypowiedzcie się na to. Jak to jest u was? Co myślicie? No. Bardzo, gdzie jest Bardzo?
O. Znaczy, ja chciałam powiedzieć, Ania. Chciałam powiedzieć tylko tyle, że 18 lat niestety już dawno skończyłam, ale zarówno w sprawie sumienia, jak i tego, abyśmy wymagali od siebie sami, dużą rolę mają właśnie rodzice i rodzina. To oni są naszymi pierwszymi nauczycielami, którzy pokazują nam drogę, pokazują nam, jak ważne jest właśnie rozpoznawanie sumienia i też uczą nas tego, abyśmy umieli od siebie wymagać.
No, dzięki, Ania. I tak mi się skojarzyło, kiedy opowiadałaś o rodzicach. Bardzo mnie jakoś boli i nie rozumiem rodziców, którzy swoim dzieciom już małym na Sylwestra kupują bezalkoholowy szampan. Prawda? Przecież to jest bez sensu. Od razu uczą te dzieci, że no musisz mieć ten szampan, musi być to wino, musi być ten alkohol bezalkoholowy, ale bez tej flachy się nie obejdzie, prawda? No i No, tu macie rację. Ja, proszę, kto tam jest? Justyna?
Znaczy, myślę, że też warto sobie odpowiedzieć na to pytanie. Kim jestem, gdy nikt na mnie nie patrzy? To, jak wykonuję swoje obowiązki, czy to zawodowe, bo są tu też młodzież pracująca. I to też się wiąże właśnie z bardzo, myślę, ściśle związane też z kwestią sumienia. Mamy, są uczniowie, studenci, mamy swoje różne obowiązki. Jeżeli ktoś nas, że tak powiem, nadzoruje, widzi nas, to my się staramy, no bo to nie wypada. Ale miarą naszego człowieczeństwa jest właśnie to, gdy jesteśmy sami, jak podchodzimy do swoich obowiązków. To się też wiąże, myślę, i z przykazaniami, i z radami ewangelicznymi. I myślę, że tutaj do powiedzenia będzie dwa słowa miała też Zosia.
Ja chciałam jeszcze nawiązać właśnie do czystości. Ważne jest, jak młoda dziewczyna, kobieta, czy ona sama się szanuje, czy ona właśnie docenia tą swoją godność i jeżeli ona pozwala właśnie, żeby inni, mężczyźni, chłopcy jej nie szanowali, no to ona wtedy tą swoją godność depcze sama. A jeżeli ona ma odwagę i właśnie eksponować tą swoją kobiecość, to wtedy jej ta wielkość kobiecości rośnie. I właśnie taka dewiza, że kobieto, dziewczyno młoda, szanuj się sama, ceń swoją godność, żeby inni docenili tą godność i ją szanowali.
Bardzo dobrze wielu z nas znany ksiądz Orzechowski, główny przewodnik wrocławskiej pielgrzymki, on ma taki dosadny język cięty, prawda? I pamiętam, jak miał konferencję do młodzieży i do dziewczyn się odezwał i mówi tak: słuchaj, jeżeli ty się tak ubierzesz, że dokładnie widać, w którym miejscu krzyż twój schodzi się z nogami, no to się później nie dziw, że będzie ciebie napastował, a ty wrzeszczysz, bo on tam mnie molestuje. No, sama prowokujesz mnie. Basia, co myślisz?
Tak w ogóle to myślę, że dziś w ogóle godność kobiety zaczyna się właśnie w życiu takim 16-letniej dziewczyny, kiedy wchodzi dziewczyna właśnie w ten wiek taki, gdzie mężczyzna ją, znaczy chłopak młody ją interesuje. I też tutaj myślę, zależy też dużo od tego, jak, czy mamy kogoś w życiu takiego, kto będzie nam pomagał w tym etapie rozwoju naszego przejść normalnie. Ja miałam tą taką łaskę wielką od Pana Boga, że miałam osobę właśnie taką, mojego ojca duchownego, czyli księdza Romualda, który właśnie, no już na początku jak przedstawiał, że właśnie duże reprymendy dostawałam, bo miałam właśnie taki etap w życiu, że chciałam się spodobać chłopakom też. I właśnie było tak, że zaczęłam się ubierać tak trochę wzywająco, bo wszyscy to robili, prawda, w szkole. I właśnie brzuch na wierzchu, rajtus nie nosiłam, bo po co? I było mi, w pewnym momencie odezwało się to i zaczęłam chorować. No i wtedy oczywiście rodzice na mnie i wszyscy po kolei, że a, masz za swoje. I teraz właśnie to takie jest, że najważniejsze jest właśnie w życiu, że żeby kierować się tym, ja przynajmniej teraz się tak kieruję, że patrzeć się na siebie i jak się ubierasz i w ogóle jak się zachowujesz, czy tak by postąpiła Maryja, bo Maryja, no, wzór do naśladowania dla dziewczyn młodych. I no jeżeli, no Maryja na pewno by się nie ubrała tak, żeby miała brzuch na wierzchu, prawda? Czy na przykład puk dekoltu. Dlatego właśnie ja też teraz w dzisiejszych czasach właśnie patrzę się i zwracam na to uwagę. Czy Maryja naprawdę by też tak ubrała się? Czy też na przykład
jak idę na jakąś, no w zasadzie nie chodzę tak często na imprezy, bo wiem, co na nich się dzieje. Bo byłam raz za namową koleżanek, poszłam na 18 jedną, która zaczynać miała o 18. Przyszłam za 5:18, a wszyscy już prawie leżeli pod stołem pijani, więc stwierdziłam, że nie ma sensu chodzić na takie coś, bo no co ja, nawet nie będę miała z kim pogadać, bo jeżeli oni wszyscy są pijani, no to no, ja nie piję i uważam, że nie wiem, od tego się zaczyna, od właśnie takiego młodego wieku. Jeżeli zaczynamy pić w wieku 16 lat i się o tym się chwalimy, no to trochę tak nie tak, prawda?
Nawiążę do tego, co powiedziała Basia przed chwilą, że współpracując z młodzieżą, bardzo często, kiedy właśnie zwraca się im uwagę z miłością, nie umieją tego przyjąć. Często jest jakiś bunt, mówiąc językiem młodzieżowym, tak zwany foch, który powoduje, że młody człowiek obraża się, ale później często wraca myślą do tego w domu. Jeśli ktoś jest dla tej osoby autorytetem, to potrafi przyjść, przeprosić, potrafi porozmawiać i coś dobrego z tego jest. Dlatego właśnie warto wymagać od siebie, przede wszystkim dając przykład innym i przez to być autorytetem dla innych, żeby oni próbowali od siebie wymagać. Bo dzisiaj młodzież często mówi tak, ja się albo uczę i nic innego nie robię, albo się nie uczę i robię coś. Nie umieją połączyć jednej funkcji z drugą, która by kształtowała w nich postawę przyszłego dobrego ojca, dobrej matki, która będzie musiała umieć łączyć te wszystkie sprawy w swoim życiu.
Ale właśnie, także ksiądz Marcin i Basia, wcześniej dotknęliście bardzo istotnego problemu, mianowicie kwestii autorytetu. Zresztą ksiądz Adam też nam wcześniej mówił o Ojcu Świętym, który nas zafascynował swoją postawą i dla nas jest autorytetem, prawda? No, jeżeli, to tak uczy mądrość wschodu, jeżeli sam siebie obierzesz dla siebie za nauczyciela, to szybko się przekonasz, że jesteś uczniem głupca. Prawda? Także naprawdę potrzebne są nam autorytety. Ja może jeszcze tutaj wam opowiem, bo to dla mnie było takie klasyczne, jak kiedyś na jednej parafii na katechezie miałem taką dziewczynę, która na wszystko mówiła nie. Więc taka sprzeka, nie? No już była nawet męcząca. To były dawne czasy, jeszcze tak zwana komuna i wtedy próbowano wprowadzić przedmiot przysposobienie do życia w rodzinie socjalistycznej. I tam znajdował się taki rozdział poświęcony etyce moralności, który zupełnie sprzeciwiał się etyce chrześcijańskiej, katolickiej. I wtedy nasi biskupi napisali piękny list, który czytaliśmy z ambon kościołów w obronie i mówili nie, my się tak nie wolno, tak się nie godzi. Młodzież katolicka nie powinna tego się uczyć. No i ja już wiedziałem, co on będzie na religii. No i faktycznie jest katecheza, no i ta oponentka, proszę księdza, no a co ksiądz myślał o tym liście? Ja mówię, no świetnie, że księża biskupi napisali. Co? A co? Ja się właśnie z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że nic co ludzkie nie powinno być mi obce, że ja muszę spróbować i jeżeli uznam, że rzeczywiście te propozycje moralności niechrześcijańskiej są złe, no to wtedy je odrzucę. Ja muszę spróbować. I wtedy przyszła mi natychmiast taka refleksja i jej odpowiadam, wiesz co, bez przeproszenia, głupia jesteś, jak nie wiem co. No mówię, bo wyobraź sobie, bądź konsekwentna, wyobraź sobie, że otwierasz atlas grzybów, wertujesz, dochodzisz do rozdziału grzyby trujące i powiedz dokładnie to samo, że a co będą mi tu gadać, że to grzyby trujące, ja pójdę, zerwę, spróbuję, jeżeli rzeczywiście trujące, to już więcej nie będę jeść, gwarantuję ci, że nie będziesz, a ja ci zaśpiewam w mogile ciemnej śpi na wieki, nie? No także musi człowiek mieć kogoś, kto jest dla niego autorytetem, prawda? Tutaj widzę, że ojciec Benedykt, choć młodszak, ale muszę go słuchać. Tak. Także rzeczywiście tematu nie wyczerpiemy, nie ma rady, ale przynajmniej...
Tak, pozostały nam jeszcze dwa filary. Jesteśmy ciekawi, co tam jest przygotowane. Ale pragniemy też zaprosić młodych, którzy chcą zatelefonować do naszego studia, do Czasu Wzrastania, gdyż jest to nasze wspólne wzrastanie, nasze wspólne tworzenie Czasu Wzrastania, audycją młodzieży z młodzieżą dla młodzieży. Mówiliśmy o sumieniu, mówiliśmy o tym, że musimy od siebie wymagać. To ten drugi z filarów przedłożony nam przez Jana Pawła II. Jeszcze pozostał filar Zauważ Brata i ten filar wyrecytowany przez księdza Romualda. Odpowiedzialność za to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska, czyli jesteś Polakiem. Zapraszamy Was, drodzy młodzi, którzy słuchacie naszego Czasu Wzrastania z Barda, do telefonowania. Przypomnę jeszcze numery telefonów do naszego studia. Pierwszy numer 074 817 1020, 074 817 1020, lub 074 817 1421, wewnętrzny 14. 817 14 21 i numer wewnętrzny to 14. Teraz słyszę już gitara przygotowana. Ksiądz Marek, o ile dobrze pamiętam.
Ksiądz Adam.
Adam. Ale chcę powiedzieć, że za niedługo imieniny księdza Adama, dzisiaj imieniny Darka, tak? Dariusz?
Darcia, tak? Twoje imieniny?
Tak, tak.
A nie chcieś, niech spali na
Tak więc dla wszystkich solenizantów i dla siebie samego, księża Adamie.
Życzymy, życzymy.
Adur. Adur, a my... O, ksiądz Romuald wziął gitarę. Adur.
Życzymy, życzymy. Życzymy, życzymy. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi.
Pięknie.
I odbieramy pierwszy telefon w naszej rozmowie.
A,
bardzo
telefon.
Proszę, halo?
Halo?
Tak, Czas Wzrastania, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można do audycji?
Bardzo prosimy, ale podstawowe pytanie to audycja dla młodzieży. Czy jest Pan osobą młodą i nie chodzi tylko o młodego ducha? No niestety tym razem telefon troszeczkę nieudany. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, Czas Wzrastania.
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, halo, kogo witamy?
Ja mam taki problem.
Tak, halo.
Ostatnio sobie z wiary, jak ksiądz może mi pomóc?
Jeszcze raz prosimy, jeszcze raz prosimy. Powtórzyć pytanie prosimy. Tak więc czas Adwentu dla wszystkich jest czasem dobrego, pozytywnego przygotowania się na święta Bożego Narodzenia. Tak więc sumienie nie dla wszystkich jest sumieniem dobrze ukształtowanym. Nie wszyscy od siebie tak wymagają, jak o tym tutaj mówiliśmy w czasie dzisiejszej naszej audycji. Ale to jest ten krzyk Bartymeusza, księże Romualdzie, niejednokrotnie, prawda? Nie tylko, tak. Nie tylko strój, nie tylko...
Ja pamiętam, ojcze Benedykcie, jak kiedyś nasz profesor, ksiądz profesor Rogowski, powiedział nam na wykładzie tak, że postać Jezusa Chrystusa...
Przepraszam, czy ten Rogowski od gór?
Tak. Że Jezus Chrystus jednych denerwuje, innych fascynuje i bardzo dobrze. Jeśli denerwuje, to bardzo dobrze. Najgorsza jest postawa obojętna. Chrystus? A po co? I wzruszenie ramion. Prawda? Także jeżeli nasza tutaj rozmowa kogoś nawet drażniej denerwuje, to znaczy, że spełniliśmy swoje zadanie. To znaczy, że oni nas słuchają jednak. Prawda? I dotknęliśmy czułego punktu. Nie? I także to są te ci Bartymeusze i daj Boże, żeby Jezus ich przywołał i
ustrawił. Ja zawsze mam taką ludzką radość, księżo Romualdzie, że Chrystus i też ten głos, który dzisiaj wybrzmiał w czasie czasu wzrastania, ich denerwuje, a my na to ich błogosławimy. I nie ma tego zdenerwowania za zdenerwowanie, tylko wprost przeciwnie, za zdenerwowanie jest dobroć i błogosławieństwo. I to jest moc Chrystusa. Kolejny telefon odbieramy. Prosimy bardzo. Halo, czas wzrastania. Jeszcze jeden. Prosimy. Halo. No, kolejna próba nieudana. Panie Waldemarze, tym razem. Prosimy.
Halo?
Prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tu Iwona z Barga dzwonię.
No, pozdrawiamy Cię, Iwono. I prosimy, jesteśmy na antenie.
Ja chciałam powiedzieć odnośnie tej prawdy o tym, żeby zauważyć brata. To właśnie jak usłyszałam o księdzu Rogowskim, który jest też moim wykładowcą. I tak kiedyś mówił, że w kościele zapomina się o tym, jak osoby samotne są też warte i potrzebne. No, chciałam powiedzieć, że każdy z nas może w tym swoim powołaniu realizować powołanie do bycia ojcem i bycia matką i dla innych i zauważać ich i pomagać również na każdej drodze, na jakiej Pan Bóg nas stawia. No, nie możemy zapomnieć, że są obok nas ludzie, którzy potrzebują pomocy i od których też my możemy tę pomoc otrzymać. To tak tyle.
Oczywiście, bardzo świetnie to mówisz i tutaj dotknęłaś takiego akurat pobocznego może tematu, ale warto go zasygnalizować. Osoby samotne, słuchajcie, te tak zwane osoby samotne realizują powołanie elitarne. Tak, to powołanie nazwał słynny ojciec Józef Augustyn, jezuita. Jest to powołanie bardzo wyjątkowe, bardzo elitarne, bardzo specjalne. I ile wy dobrego możecie zrobić, to tylko Pan Bóg wie i wy. Także nie wiem, czy jak masz na imię?
Iwona.
Iwona, nie wiem, czy ty jesteś tak zwaną samotną, ale jeżeli tak, to masz to elitarne, bardzo specjalne powołanie.
Księżę Romualdzie, Iwona zauważyła ten trzeci filar, więc uważnie słuchała naszego tutaj spotkania.
Tak, Iwona, właśnie, dziękuję ci bardzo.
Zauważ brata.
Tak, zauważ brata. Mhm.
I kolejny telefon, czas wzrastania. Radio Maria, bardzo proszę. Halo?
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy ja jestem młody? No na pewno, mam 33 lata, ale to nic.
To jeszcze młody, do 35.
Słucham, 33-letni mężczyzna, który no już w związku ma 8-letniego syna, ale to nie o to chodzi. Nie chodzi o taką sprawę, tak naprawdę chyba istotną dla...
Halo, halo, prosimy bardzo, kolejny telefon. Nie mamy. Więc księża Romualdzie, jak się zrozumie ten właśnie zauważ brata, ten trzeci filar?
Tak, i tu bym może wróciłbym do myśli, że Pan Jezus pomyślał nas jako wspólnotę, nie jako indywidualistów pod jednym dachem. I w związku z tym bardzo bym namawiał, żebyśmy próbowali się realizować w różnych wspólnotach, a mamy ich naprawdę dużo. Prawda? Czy to Światło Życie, czy to Odnowa w Duchu Świętym, czy to inne formacje, ale bardzo, żeby nie być rzeczywiście osamotnionym. Tylko, żeby nie być samym. Ja muszę wam powiedzieć, że od 1988 roku jestem zaangażowany w taką piękną inicjatywę, której na imię Dialogi Małżeńskie. I często tutaj na tych dialogach biorę udział właśnie w Bardzie, tylko że u sióstr urszulanych. No i I bardzo pamiętam ostatnie dialogi, gdzie było około 20 par małżeńskich i z tego połowa to małżeństwa, które jako małżeństwa także są zahaczone o różne wspólnoty. Czy to właśnie odnowa w Duchu Świętym, neokatechumenat, prawda, focolari. I okazało się, że ci ludzie są niesamowicie mocni, bo każde małżeństwo przeżywa swoje dramaty, swoje trudne chwile i teraz jeżeli jest zahaczone o wspólnotę, to ta wspólnota wtedy niesie. A nawet najwspanialsze małżeństwa pojedyncze, w pojedynkę nie wytrzymują takich wielkich prób. Ale my nie o małżeństwach czy o małżonkach, ale o nas. W pojedynkę nie bardzo mamy wielkie szanse. I wiecie, zawsze, może nie zawsze, długo mnie nurtował taki problem. Dlaczego ludzie, którzy są na usługach złego, potrafią sobie podać ręce i iść przez świat taranem, niszcząc go, na przykład cały ruch terrorystyczny, prawda? Przecież jacy tam są wykształceni ludzie, jacy inteligentni, jacy sprawni, no taki Ali Akcza, prawda? Przecież to nie był tuzinkowy człowiek, to nie jest tuzinkowy człowiek. I teraz ci potrafią sobie podać ręce i tak iść. A dlaczego ludzie dobrzy, czy ci, którzy chcą być dobrymi, i na usługach dobra, dlaczego to dobro realizują w kąciku i w pojedynkę? I boją się ukazać, że inaczej myślą, że inaczej czują, że, prawda, i tylko poddają się takim trendom, że no, bo wszyscy tak mówią, bo wszyscy tak robią. A kiedy się, o tutaj ksiądz Marcin mówił, kiedy z takim człowiekiem rozmawia się w cztery oczy, zupełnie inny i świetny, kiedy wejdzie między wrony, choroba kracze, jak nie wiem co. Więc dlaczego ludzie dobrej woli nie potrafią sobie podać rąk? No i wiem, że i znam mnóstwo takich, którzy jednak już potrafią i realizują się wspólnie swoje powołanie w takich różnych wspólnotach, różnych stowarzyszeniach. O, ksiądz Marcin, prawda, w KSM-ie i tutaj, prawda, akurat i Justyna, i Bogusia także są zaangażowane, prawda. Ja, mi jest bardzo bliski akurat ruch Focolari, prawda, w nim jakoś odnajduję siebie. Jest mi też bliska odnowa w Duchu Świętym, która na terenie Kudowy działa i na ile mogę to też służę, pomagam i wszystkim innym, czy choćby te dialogi małżeńskie, o jakich mówię, to także taka formacja. Ale zauważ brata. Mogę mówić dalej?
Tak, ja myślę, że pozdrowimy wszystkich tych, którzy wciąż usilnie wybierają numer telefonu, aby nas przeklinać, aby nas tak niepozytywnie, nas pozytywnych tutaj pozdrowić. Pozdrawiamy Was gorąco, życzymy dobroci, zwłaszcza od drugiego człowieka na ten czas Bożego Narodzenia, tej miłości, która nam się objawiła. Przypomnę numery telefonów dla tych, którzy zechcą zadzwonić, ale potraktują poważnie i nas, i też siebie. 074 817 14 21 wewnętrzny 14 przy tym numerze, powtórzę jeszcze raz. 074 817 14 21 wewnętrzny 14 i drugi numer telefonu bezpośredni 074 817 10 20 074 817 10 20 ksiądz Adam już z gitarą czeka. Czas wzrastania, audycja o młodzieży, z młodzieżą i dla młodzieży. Dzisiaj Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie Śląskim. Prosimy bardzo. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Ela, dzwonię z północy, słucham tej audycji, pozdrawiam wszystkich tam obecnych, prosząc o modlitwę. Leżę chora. Mogę powiedzieć, że między innymi właśnie za to, że kiedyś w życiu zgrzeszyłam nieczystością. To jest takie moje świadectwo. Wierzę, że teraz to cierpienie mnie oczyści, bo bardzo tego żałuję, co zrobiłam w życiu. I przestrzec tym młodych właśnie, żeby przestrzegali tylko tego na kamieniu napisane. 10 tych przykazań. Jeżeli się według nich żyje, nie cierpi się. Jeżeli się odchodzi od tego, bardzo się cierpi. Ja to zrozumiałam dopiero teraz. Nie jestem już taką młodą osobą, ale właśnie te audycje są bardzo pomocne. Mam dzieci, one nie za bardzo tych audycji słuchają, ale modlę się o to, żeby słuchały, bo w tym świecie bardzo szybko młodzież się zagubi, jak nie pójdzie tą drogą właśnie według przykazań i nie posłucha jeszcze właśnie mądrych ludzi, tylko takich kolegów, którzy prowadzą na manowce. Bo ja takich słuchałam, kolegów i koleżanek, dlatego przestrzegam. Pozdrawiam, modlę się za was wszystkich, którzy właśnie księża pomagają ludziom takim właśnie połamanym, takim biednym, bo w was tylko jest nadzieja i pomoc. Dlatego pozdrawiam wszystkich młodych, pomodlę się za was i proszę także o modlitwę, o wsparcie właśnie, bardzo mi potrzebne.
Dziękujemy, Elżbieto. Będziemy pamiętać, tym bardziej, że jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej, więc tutaj będziemy pamiętać o Tobie, o Twoich sprawach. Jeszcze jedno słowo. Czas bycia młodzieżą szybko mija. Już nie pamiętam, kiedy było się takim młodziutkim, jak większość tutaj w studio. Ale prosimy, prosimy, ksiądz Adam.
Ja właśnie teraz zastanawiam się nad słowami papieża, cytowanymi wcześniej, zapowiadanymi we wstępie. Papież, mówiąc o człowieku sumienia, podpowiada takie słowa. Prawda sumienia odbita w czynach. W tej prawdzie każdy człowiek jest zadany samemu sobie. Każde z tych przykazań, które wymienia z przekonaniem młody rozmówca Chrystusa, każda zasada moralności jest szczególnym punktem, od którego rozchodzą się drogi ludzkiego postępowania, a przede wszystkim drogi sumień. Człowiek idzie za prawdą tutaj wyrażoną, którą równocześnie dyktuje mu sumienie, albo też postępuje wbrew tej prawdzie. W tym miejscu zaczyna się istotny dramat, tak dawny jak człowiek, w punkcie, które okazuje Bóg, Boże przykazanie, człowiek wybiera pomiędzy dobrem a złem. W pierwszym wypadku rośnie jako człowiek, staje się bardziej tym, kim ma być. W drugim wypadku człowiek się degraduje. Grzech pomniejsza człowieka. To są niesamowite słowa, piękne słowa papieża, które właśnie przepowiadają nam tę prawdę. Jeśli gubimy się w swoim życiu, jeśli źle wybieramy, to ściągamy na siebie niebezpieczeństwo, ściągamy na siebie zło, degradujemy swoje człowieczeństwo. Papież jednak ukazuje, że trzeba zauważyć drugiego człowieka właśnie po to, aby zobaczyć w nim miłość, żeby zobaczyć w nim oparcie, żeby zobaczyć możliwość pójścia tą dobrą drogą, że zawsze jest czas, zawsze jest nadzieja, szansa. Ten drugi człowiek ma to pokazać. Myślę, że my chcemy takimi ludźmi być.
Dziękujemy, to ksiądz Adam. Kolejny telefon, halo.
Halo.
Bardzo proszę, Radio Maria, czas wzrastania. Kogo
niech
witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Z kim rozmawiamy, proszę bardzo?
Z tej strony Łukasz z Łomży.
Pozdrawiamy Cię, Łukaszu. Pozdrawiamy również Łomżę.
Pozdrawiam Benedykta i księdza Romualda oraz wszystkich obecnych w studiu, w sanktuarium.
Tak.
Ja chciałem do audycji, mógłbym?
Jesteśmy już, znamy Twoje imię, wiemy skąd jesteś, przedstawiłeś się nam, więc prosimy Cię.
Ja jestem studentem, no i właśnie odnośnie tego dostrzegania drugiego człowieka. ten właśnie biorąc pod uwagę ten trzeci filar, właśnie tak samo wiem, że to jest bardzo trudny problem w dzisiejszych czasach, ponieważ wiem to właśnie pod wpływem własnego otoczenia i własnych kolegów, z którymi studiuję, a mianowicie to, że oni jakby szukają cały czas, tylko że wstydzą się w większości przyznać do swojej wiary, do Pana Jezusa, i kiedy widzą, że na przykład ja jestem osobą wierzącą, ponieważ też w swojej parafii w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej też opiekuję się ministrantami i też dosyć czynnie działam, oni jakby no też się naśmiewają ze mnie, unikają mnie, po prostu no nie chcą na ten temat rozmawiać i no i tak trudno do nich dotrzeć. No właśnie też próbowałem rozmawiać i dawać świadectwo, jednak oni na przykład, większość, młodzież, moi koledzy sugerują się jakimiś trendami, kolegami, jakimiś posłyszanymi autorami różnych książek, niekoniecznie tych dobrych, a zupełnie nie znają Pisma Świętego, czyli głównego źródła naszej wiary, które powinno być takim naszym światłem ku poznaniu Boga, ponieważ tak jak powiedział święty Hieronim, nie wiem czy dobrze mówię, ale nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Boga. Tak samo dlatego bardzo ważne jest tutaj właśnie ten autorytet, posiadanie takiego autorytetu. Na przykład moim osobiście autorytetem jest Jan Paweł II, sługa Boży, święty pamięci Jan Paweł II, który po prostu no jakby jest takim dla mnie drogowskazem i ku poznaniu jeszcze lepszemu Boga, ale także ku dotarciu do drugiemu człowieka. On mi daje taką wewnętrzną siłę, która mi pozwala mimo trudności dawać to świadectwo radością, zaangażowaniem, dobrym słowem oraz no takim pozytywną energią. No to tyle by było. Tak, przepraszam za taką chaotyczność, ale pierwszy raz się dodzwoniłem tutaj.
Łukaszu, wcale nie chaotycznie, więc bardzo szczerze i tak z młodym duchem, sercem życzymy Ci odwagi.
Ja również
przede wszystkim
tak modlę się tutaj za radio, za ojca Tadeusza oraz za wszystkich księży, ojców redemptorystów, którzy posługują. No i jestem z Wami.
Także dzięki, jesteśmy też z Tobą, z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Musimy Wam, drodzy słuchacze, powiedzieć, że w trakcie, gdy dzwoniła do nas Elżbieta, ojciec Mirosław, który jest tutaj kustoszem i proboszczem tego miejsca, chyba szybko pobiegł i przyniósł z bazyliki figurkę Matki Bożej Bartskiej, strażniczki wiary świętej. I tu od razu inna atmosfera, inne telefony. Maryja jednak wiele potrafi przezwyciężyć. Jeszcze pośród nas są takie osoby, które nie zabrały głosu, a parę razy widziałem w oczach taką wielką radość i chęć odezwania się. Przemku. Marzena bardziej.
Wyrywa mikrofon. No,
tak, Marzenka. Witam wszystkich. Ja zacznę mówić już o tym czwartym filarze, czyli o tym patriotyzmie, miłości do Polski. Słowo Polska określa nas wszystkich, zobowiązuje nas i kosztuje nas. Jak powiedział Jan Paweł II, naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi, bogaty człowiekiem, bogaty młodzieżą, bogaty każdym tym, który czuwa w imię prawdy, bo ona nadaje właśnie kształt miłości. Jeżeli czujemy się Polakami, to jesteśmy odpowiedzialni za nasz naród. Powinniśmy się utożsamiać z naszym krajem i nie wstydzić się go.
Przemku.
Witam, Przemek jestem. No, moja poprzedniczka powiedziała bardzo fajne słowa. Utożsamiać się z naszym krajem jest nam niejednokrotnie ciężko, ponieważ patrząc na naszych znajomych, którzy wyjechali z naszych małych miejscowości, czy też dużych, średnich, do Anglii, Irlandii, wszędzie tam, gdzie można zrobić większe pieniądze niż u nas. Jednak ci ludzie niejednokrotnie w rozmowach się słyszy, że chcą wrócić do naszego kraju, tylko że nie ma żadnych takich pobudek typowo finansowych. jedyną pobudką, która dla nich jest rodzina, wartość rodziny. Są to rodzice, jest to brat, siostra. Są to korzenie nasze. Jeżeli ktoś kocha swoją ojczyznę i jest do niej przywiązany, to czy to nawet będąc w Anglii, w każdym innym kraju na świecie, te święta, ten swój dom prowadzi według tego, jak został wychowany w tym swoim domu. I sądzę, że każdy Polak na świecie w te nadchodzące święta, jeżeli nie może przyjechać do kraju na święta, do rodziny, na pewno te święta spędzi w ten sposób, jaki został wychowany w domu.
Przemku, ile masz lat?
25.
No, powiem pierwszy, że myślałem, że o wiele, wiele mniej. Czy myślałeś o wyjeździe kiedyś właśnie za granicę?
Znaczy się, tak. Kilka razy było takie zawahanie, czy wyjechać po to, żeby, czy to na studia lepsze, czy coś innego można tam było robić, czy też większe pieniądze, ale też mam rodziców, zostałem sam w domu z rodzicami, no nie można znowu takich zostawić na pastwę losu, gdzie oni sądzę, żeby sobie poradzili, ale po prostu moje sumienie by mi na to nie pozwoliło, żeby oni mogli sami sobie tutaj, na pewno by sobie poradzili, ale no jestem tak wychowany, że no trzeba tym ludziom pomóc.
A teraz pracujesz? Studiujesz?
Zarówno pracuję, jak i studiuję. Jest to ciężkie do pogodzenia, ale jakoś tam powolutku idzie do przodu.
Dziękujemy za twoje świadectwo. Jeszcze nam został jeden młody człowiek.
Tak, ja mam na imię Mateusz. Obecnie można powiedzieć, że poszukuję swojego miejsca w świecie. Jakby współpracuję ze swoim sumieniem. Nie jestem jeszcze pewien, jaka jest moja droga w życiu.
Ale czy jesteś pewien, że to jest droga przykazań?
Tak, tak. To jestem pewien, że to jest droga przykazań, ale waham się jeszcze właśnie, czy podjąć drogę właśnie w kierunku powołania do życia zakonnego, czy innego. Na razie studiuję amerykanistykę, no zobaczymy, jak to się powiedzie, na razie mi się to podoba i raczej muszę powiedzieć, że też różne miałem momenty w swoim życiu, jeżeli chodzi, tu już wracając do tego naszego pierwszego filaru, czy to też sumienia właśnie i tak dalej. Bardzo też mi pomaga częsta spowiedź też właśnie, aby nakierunkowywała mnie na tą właściwą drogę. I myślę, że no jakoś wszystko się uda z pomocą Maryi, która jest tu z nami.
Czyli droga przykazań jest twoją drogą wraz z Maryją, to osiągniesz cel szczęśliwy. Kolejny telefon, bardzo proszę, czas wzrastania. Halo? Halo, halo? Bardzo proszę, czas wzrastania. Halo? Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Elżbieta z Warszawy.
Prosimy.
Właściwie to, co chciałam powiedzieć, to byłoby bardziej adresowane do młodzieży, której tu nie ma, ale powiem to tym, którzy są. Ładujcie akumulatory, ponieważ młodość jest czasem nabywania doświadczeń życiowych i to, co zdobędziecie teraz, to będzie procentowało w dalszym waszym życiu. Moja młodość, no może nie jestem taka jeszcze bardzo jakoś stara, ale tak słyszę po waszych głosach, że macie około 20 lat, więc mój okres młodości przypadał właśnie na czasy, kiedy papież głosił w Częstochowie właśnie te słynne cztery filary, o których tutaj było wspomniane. I myślę, że jeżeli wiara będzie dla was żywa, nie będzie to tylko paciorek odmawiany rano i wieczorem, tylko przetworzycie to na własną, żywą wiarę, to te filary będą niejako samoistnie zaistnieją w waszym życiu. Będziecie wiedzieli, co to jest sumienie, co to znaczy zauważyć drugiego brata i te pozostałe dwa. Także tak mi się wydaje. Poza tym w naszych czasach, w czasach lat 80. zwyciężało być. To było naturalne w związku z tym, co się wtedy działo, w związku ze stanem wojennym, w związku z tym systemem, który wtedy był. Teraz wśród młodzieży zwycięża kasa, mieć. Tutaj też trzeba zachować pewien umiar. Oczywiście pieniądze stworzył Pan Bóg, pozwolił na to, żeby zostały stworzone. One powinny służyć człowiekowi, powinny dawać mu radość, też zadowolenie z tego, jeśli pracuje, żeby godnie je umiał wydawać. Ale wszystko to, jeżeli będzie robione w oparciu o wiarę, to po prostu będzie to miało odpowiednie miejsce i hierarchię w życiu.
Dziękujemy Pani Elżbieto, zwłaszcza za to spostrzeżenie. Zwyciężało w latach 80. bardziej być, a teraz niestety zwycięża bardziej mieć.
Ja jestem w takiej sytuacji, że moja najmłodsza siostra jest w wieku tutaj chyba Przemka, który mówił, że ma 25 lat i po prostu widzę różnicę, mimo że wychowane zostałyśmy przez tych samych rodziców, to po prostu widzę różnicę między mną a nią. Po prostu stąd to wynika. Z Bogiem, wszystkiego
z Bogiem, z Panem
to dobre.
Bogiem. Dziękujemy za ten telefon. Ksiądz Romuald.
Jeszcze koniecznie czuję taki ogromny niedosyt odnośnie czwartego filara, ojczyzna. I już nic za dużo nie zrobimy, bo czas ucieka, ale natomiast chciałem Wam powiedzieć, że mam takie pewne doświadczenie. 3 lata spędziłem w Czechach. Poszedłem tam dobrowolnie pomóc Kościołowi czeskiemu, także byłem dla Czechów, z Czechami, mieszkałem wśród Czechów. Dostałem takie dość ambitne zadanie przez księdza kardynała Wilka z Pragi. Miałem w Pradze utworzyć nową parafię. I co się udało, co zostało zrobione. I widziałem wiele takich cech u naszych pobratymców, które trochę zazdrościłem, na przykład są bardziej wrażliwi na estetykę, na sztukę, są bardziej wrażliwi na muzykę. Tam nieraz żartowałem, że co drugi Czech to się z trąbką rodzi i tak podziwiałem, jak w kościele otwierają kancjonały, potrafią czytać nuty, śpiewać, prawda? Ale poznając takie niuanse przez to wspólne z nimi życie, bardzo sobie ceniłem i dziękowałem Panu Bogu za to, że jestem Polakiem. No i bardzo mi też zależało i o to zabiegałem, żeby tam zostawić jak najlepsze imię Polaka właśnie w Czechach. I bo nasze imię za granicą nierzadko kojarzyło się źle, mówiło się o Polakach źle i nieraz bywało tak, że trochę się wstydziłem, kiedy ktoś z polską mową, mówiąc po polsku, widać, że Polak zachowywał się niestosownie. Natomiast było dużo ludzi, którzy o to dbali, o dobre imię naszej ojczyzny i tak się jestem z tego dzisiaj dumny, że ci moi dawni czescy parafianie z nowym proboszczem Czechem dbają o to. To ich była inicjatywa, żeby mieć z nami kontakty, jeździmy do siebie, darzymy się szacunkiem, prawda? I tak się cieszę, że kiedy odpowiadałem za remont kościoła, to tam wysoko, na wieży, w takiej kuli zostało umieszczone moje nazwisko i to może nie tyle, że moje nazwisko, ale polskie nazwisko. I tam zostało napisane prwofarasz, pierwszy proboszcz tej parafii, to był właśnie Polak, no i że tak dobrze ten Polak się tam zapisał. Także bardzo to sobie cenię i naprawdę cenię to sobie, że jestem Polakiem. Papież tutaj nam tak ładnie powiedział, może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest związane z takim kosztem historii, że o wiele łatwiej są wolni, podczas gdy nasza polska wolność tak bardzo kosztuje. Nie będę, moi drodzy, przeprowadzał analizy porównawczej. Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast, uwaga, czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi, otóż tutaj ktoś z was mówił, bogaty człowiekiem, bogaty młodzieżą, bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy. Ona bowiem nadaje kształt miłości. Też nie sposób nie wspomnieć jeszcze raz Jana Pawła II podczas pielgrzymek do ojczyzny, zwłaszcza kiedy był pierwszy raz w 79. Dla mnie to było takie niesamowite. Wysiadł z samolotu, pierwsze co zrobił, to ukląkł i ucałował ziemię. A później powiedział, że pocałunek złożony na polskiej ziemi to jest jak pocałunek złożony na ręce spracowanej matki. Prawda? I kiedy przeżywaliśmy stan wojenny, kiedy przeżywaliśmy swoje wielkie dramaty, to nam wtedy mówił, nie jest sztuką kochać taką matkę, z którą, która jest w pełni chwały i glorii, ale właśnie wtedy, kiedy słaba, kiedy opuszczana, kiedy nawet plugawiona, tu się weryfikuje nasza miłość. No, musimy kończyć, tak mi przykro.
Bardzo gorąco dziękujemy księży Romualdzie za przewodniczenie nam dzisiaj, prowadzenie czasu wzrastania. Czy wiesz, czego chcesz? Życie bez planu, pełne bałaganu. W takiej formie dobrego pytania i bardzo ciekawej odpowiedzi został zbudowany plan oparty na czterech filarach, na sumieniu, na tym, że musimy wymagać i to przede wszystkim wymagać od siebie, chociażby inni od nas nie wymagali, a te wszystkie filary to słowa Jana Pawła II i ten testament, który on nam zostawił, to trzeci filar zauważyć brata i czwarty musimy być odpowiedzialnymi za to wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska, czyli jesteśmy Polakami i szanujemy ziemię naszą, tak jak szanujemy dłonie spracowane matki, pocałunek ziemi to pocałunek matki. Chcemy też podtrzymać tradycję czasu wzrastania i naszych audycji w Radiu Maria, mianowicie każdy z gości, uczestników może wypowiedzieć słowa pozdrowień. Ja tylko zachęcam, żeby do słów pozdrowień tych najbliższych wypowiedzieć też jakieś słowo od siebie, motto, przesłanie dla tych wszystkich, którzy dzisiaj łączą się z nami, łączą się z Bardem, łączą się z Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej, łączą się z całym światem młodzieży, która wywodzi się ze wsi, która szanuje wieś, szanuje swoje korzenie, która nie tylko, że, bo tu wiemy, że są ludzie z dużych miast, ale że po prostu nie wstydzą się przyjechać do takiego małego miasteczka, gdzie parafia Matki Bożej tutaj Bardzkiej liczy dusz 3000 i że tworzymy wielką wspólnotę tutaj wiary i młodości. Myślę, że tak rozpoczniemy od mnie, ksiądz Romuald na końcu będzie. Księże Romualdzie, bo to przesłanie tego, który jest przewodnikiem, musi być takim najważniejszym. Najważniejszy spośród nas ma ostatnie zdanie.
Dobrze,
prosimy tutaj tak.
Już
od Oli, tak? Bardzo
proszę. Ola Wambierzyca, proszę.
No, skoro jestem z Wambierzyc, to pozdrawiam bardzo serdecznie właśnie wszystkich mieszkańców Wambierzyc. I chciałabym jeszcze powtórzyć, jeszcze raz zacytować słowa Jana Pawła II. Musicie od siebie wymagać, nawet jeżeli inni od was nie wymagają. I co kosztuje, ma wartość i warto od siebie wymagać.
To ja skoro jestem z Kudowy, to pozdrawiam całą Kudowę. I ja chciałam powiedzieć tyle, żeby słuchać własnego serca i własnego sumienia.
Jeśli ja jestem z Wałbrzycha, pozdrawiam Wałbrzych, parafię Niepokalanego Poczęcia, księdza proboszcza, który miał słuchać, członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a moje takie hasło, żebym kiedyś, kiedy dokończę dni swojej posługi kapłańskiej, mógł powiedzieć: w dobrych zawodach wziąłem udział, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.
Tak.
Pozdrawiam, ja ponieważ pochodzę z Kowar, dlatego pozdrawiam
wspólnotę kowarską, wspólnotę też mojej parafii, gdzie obecnie pracuję, Żelazno, tutaj niedaleko, gdzie mamy też małą ojczyznę. Małą naszą wioskę bardzo kochamy, bo tu nasze życie. Wracając jeszcze do Jana Pawła II, w dniu inauguracji pontyfikatu powiedział: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Cały jego pontyfikat to otwieranie drzwi Chrystusowi dla wszystkich, wierzących, niewierzących, kontynenty i też dla Matki Najświętszej. I tak trzymać, a to właśnie Polska, nasz patriotyzm i nasza wiara. Idziemy do przodu z Marią i z Chrystusem i z Janem Pawłem II, który na pewno wkrótce będzie już błogosławiony. Szczęść Boże wszystkim.
Przemek, ja chcę pozdrowić całą swoją rodzinę, mojego brata, jego żonę, która spodziewa się trzeciego dziecka. Wszystkich, z którymi pracuję, zarówno tych, z którymi mogę dzisiaj spędzić wieczór. Szczęść Boże wszystkim.
Ja pozdrawiam całą rodzinę, babcię z Dzierżyniowa i wszystkich znajomych z pracy oraz z Krosnowicy Żelazna. Chciałam powiedzieć, żeby na dobre i na złe być przy osobie, którą się miłuje. Osobą tą może być zarówno Pan Bóg, jak i drugi człowiek.
Mateusz, pozdrawiam wszystkich mieszkańców Barda, Kłodzka, całej Kotliny Kłodzkiej, moich rodziców, ojców też pracujących, ojców redemptorystów z Barda, wszystkich nas słuchających. Moim hasłem jest, abyśmy my młodzi trwali mocni w wierze z Maryją, strażniczką wiary.
Basia, ja chciałam pozdrowić całą moją rodzinę, w szczególności moją siostrę i rodziców, bo wiem, że słuchają teraz tej audycji. Siostrę Urszulę. Chciałam też pozdrowić właśnie wszystkich moich znajomych, którzy słuchają, w szczególności ludzi z Focolare. I chciałabym też tak powiedzieć wszystkim młodym, żeby właśnie najważniejsze jest to, żeby otworzyć się otworzyć swoje serce na to, co mówi do nas Pan Bóg. Jeżeli otworzymy się i będziemy właśnie jakoś starać się wypełniać wolę Bożą, to na pewno przyjdzie światło i łaska, żeby żyć według tego, co według tych czterech filarów, które Jan Paweł II nam zostawił.
Darek, chciałbym również pozdrowić wszystkich moich znajomych, całą moją rodzinę, szkołę w Planicy. I tak, szanujmy to, co mamy, bo nasza Polska jest naprawdę zbyt piękna. Ja jeszcze jestem przed takim dylematem, czy zostać w kraju, czy wyjechać za pracą gdzieś indziej. Ale naprawdę nie warto, bo tęsknota za krajem jest naprawdę później wielka i człowiek może żałować, nie wiem, wszystko.
Justyna, ja chciałabym pozdrowić całą młodzież polską i powiedzieć im, żeby opamiętali o tym, żeby być dumnym z tego, kim są i jacy są.
Bogusia, ja chciałabym bardzo pozdrowić rodzinę, w szczególności brata Łukasza, który już chyba nie dotrwał, bo tak późna godzina. Oraz chciałabym pozdrowić przyjaciół, którzy obiecali słuchać, a w szczególności Pawła.
Ja tak podsumowując, chciałam powiedzieć, żebyśmy nie bali się być odważnymi w głoszeniu prawdy i żebyśmy tę prawdę pomagali odnaleźć młodym ludziom w naszych środowiskach. Chciałabym pozdrowić bardzo serdecznie moją mamę, która jest obecnie w Szwajcarii, mojego tatę, moje rodzeństwo, siostrę Kasię i brata Michała.
Justyna Kamieniec-Ząbkowicki, parafia Starczów. Pozdrawiam serdecznie naszego księdza proboszcza Wojciecha. Pozdrawiam serdecznie moich kochanych rodziców, moje siostry Weronikę i Wandzie. Pozdrawiam siostry ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Piszkowicach i całe grono pracownicze. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, znajomych z Kłodzka, z Barda, z Wrocławia i tych wszystkich, którzy są bliscy mojemu sercu. Ojciec Święty powiedział: Ta moc ducha, moc sumień i serc, moc łaski charakterów jest szczególnie nieodzowna w tym waszym pokoleniu, więc życzę nam wszystkim, żeby ta moc ducha, moc sumień i serc, moc łaski i charakterów była nam szczególnie nieodzowna w tym naszym pokoleniu. Dziękuję.
Zosia z Kamieńca Ząbkowickiego, parafia Starczów. Ja również chciałabym podziękować, złożyć pozdrowienia i podziękowania kochanym rodzicom za ich miłość i wychowanie religijno-patriotyczne. Pozdrawiam również siostrę Wandzie, tegoroczną maturzystkę, siostrę Weronikę, która jest studentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Również pozdrawiam moją ciocię chrzestną, Marysię, i cały parafialny zespół Caritas z Ząbkowic Śląskich. I wszystkich mieszkańców wiosek i małych miasteczek. Bóg zapłaci wam za waszą wiarę, pracę i miłość.
Ksiądz Adam, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie młodych. Pozdrawiam wszystkich swoich parafian z parafii świętego Michała Archanioła w Wirach. Całym sercem też pozdrawiam młodzież, schole, ministrantów, moich rodziców, którzy na pewno słuchają teraz tej audycji, wszystkich przyjaciół. Patrzę na taki piękny portret Jana Pawła II i jego słowa. Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów. On jest waszym nieodłącznym przyjacielem. To jest przepiękna prawda. Także przyjacielem naszym jest Jan Paweł II, który powiedział te słowa już dziś tyle razy cytowane. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Pozdrawiając młodych, chcę im powiedzieć to, co kiedyś sam w życiu odkryłem, właśnie w tych słowach papieża, że na tym polega wolność, prawdziwa, szczera i wspaniała wolność, wymagać od siebie. I z tym przesłaniem chcę was pozdrowić.
Ja chcę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj tutaj są. Tak wszyscy mówimy pięknie o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Mówimy o tych cnotach, które nas usposobił, a ja powiem o Tarnowie. Tam wyniósł na ołtarz błogosławioną Karolinę, dziewczynę ze wsi. Cnotę czystości i wspaniałości. I przysyłam to przesłanie Ojca Świętego z Tarnowa dla całej polskiej młodzieży, wiejskiej młodzieży, aby była silna i swoją świętością zawstydzała innych. A tak przysyłam swoje pozdrowienia tymi słowami. Cieszę się, że mogę się na was napatrzeć, bo jak człowiek się napatrzy, to się pozna. Szczęść Boże, Bóg zapłać wampirzycom, też dziękuję. Tam też był czas wzrastania.
To pan redaktor Michał Grabianka. Panie redaktorze, drodzy tutaj zgromadzeni w studio goście, droga młodzieży, dokładnie w 22 lata później i w 10 dni od tego wydarzenia z Tarnowa, to był 10 czerwca 1987 roku, gromadzimy się na Jasnej Górze. Nie na pierwszej pielgrzymce, ale na wielkiej, bo już 11 pielgrzymce młodych słuchaczy Radia Maria. To będzie pielgrzymka pod hasłem Otoczmy troską życie. Przewodniczyć tej pielgrzymce będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup, profesor, doktor habilitowany, generał dywizji Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego. Czujcie się zaproszeni, zorganizujcie sobie czas, aby tam w domu matki też kształtować swoje młode życie. Ja tym zaproszeniem gorącym do wielce zadumanego na zakończenie księdza Romualda przesyłam do niego też zaproszenie i do wszystkich was tutaj zgromadzonych i przy radioodbiornikach, gdziekolwiek jesteście, przekażcie te informacje dalej. 20 czerwca 2009 roku, 11 pielgrzymka młodych słuchaczy Radia Maria na Jasną Górę.
Na mnie trzeba dwa razy mówić. Przyjedziemy.
Sprawdzimy, jak dożyjemy.
Mogę mówić?
Tak.
No, nareszcie. Ja chciałem bardzo serdecznie pozdrowić naszego księdza biskupa Ignacego Deca, który tutaj głosi rekolekcje. I proszę księdza biskupa, wiem, że ksiądz biskup nas w tej chwili słyszy i dziękuję za to słowo otuchy przed programem, które przez telefon usłyszałem. No i wiem od mojego brata ciotecznego, ojca Mirosława, kustosza sanktuarium, że to ksiądz biskup mnie wrobił, jak mówi ksiądz Aleksander Radecki, w tę świętą zadymę i tak opierałem się, czy zdecydować się na ten czas wrzastania, czy to ja powinienem, no ale nie żałuję. No. Także dziękuję, kosztowało to trochę takiego napięcia wewnętrznego, ale się cieszę. Także dzięki, dziękuję i dziękuję. Pozdrawiam także naszego księdza biskupa pomocniczego, biskupa Adama. Pozdrawiam wszystkich kleryków z naszego świdnickiego seminarium, bo też tam jestem trochę zaangażowany. Pozdrawiam przełożonych, księdza rektora. Pozdrawiam moją mamę, która w tej chwili założę się, że nie śpi, tylko słucha. Pozdrawiam jego brata, siostrę, no wszystkich, panią Krystynę, która nas żywi i broni w Kudowie, koleżankę z pracy. A w ogóle, długo by trzeba było wymieniać. Pozdrawiam księdza profesora Tadeusza Fityha, który u nas mieszka na plebanii. Wasia, podpowiadasz, kogo mam pozdrowić?
Księdza Andrzeja i wujka Eliego.
Aha, no, okay. Tak, księdza Andrzeja, czyli wikariusza generalnego parafii świętego Bartłomieja w Kudowie Zdroju Czerwnej. Także naprawdę. Ale przede wszystkim wam dziękuję, żeście też dali się wrobić w tę dobrą robotę. Myślę, że w tę zadymę. Myślę, że w sumie jesteście zadowoleni, choć wiem, co przeżywaliście. No i Bogusia tutaj nie już trochę się rozluźniła. Prawda?
No, ale tutaj chyba parę taktów muzyki, wspólna modlitwa.
No właśnie, bo ja tutaj ksiądz Adam prowokuje do cudownych okularów. To tak bartymeuszowe.
To taki prezent od nas będzie.
Ale cudowne okulary to jest przebój, którego mnie nauczył mój przyjaciel ksiądz Aleksander Radecki, ojciec duchowny wrocławskiego seminarium. Podejrzewam, że nas teraz też słucha. To radio, to śpiewaj ze mną drugim głosem.
Ja jeszcze swojego brata pozdrowię, bo mi nie daruje tego, tak dzisiaj.
Znam w pewnym mieście taką ulicę, gdzie wśród zaułków i kamieniczek w starym sklepiku sprzedawca stary sprzedaje zaczarowane okulary. Cudowne okulary poprawią serca wzrok. Cudowne okulary za jeden tylko grosz. Inaczej spojrzy zaraz na życie i na los, gdy takie okulary założysz na nos. Gdy takie okulary założysz na nos. Czasem się zdarza taka wada wzroku, nie widzisz belki w swoim własnym oku. Za to w oku bliźniego zobaczysz nawet najmniejsze źdźbło. Cudowne okulary poprawią serca wzroku. Cudowne okulary za jeden tylko grosz. Inaczej spojrzy zaraz na życie i na los, gdy takie okulary założysz na nos. Gdy takie okulary założysz na nos. Chrystusa w każdym przebraniu, w uczonej książce, w człowieku prostym. Nie, to nie bajki, ani też czary, to okulary miłości. Cudowne okulary poprawią serca wzrok. Cudowne gdy się zbiją twoje okulary. Nie czekaj wtedy na miłości czary. Ja do księdza Radeckiego. Ta gitara jest nie moja, tylko Adama, taka nienastrojona, już nie dam rady. A gdy się zbiją twoje okulary, nie czekaj wtedy na miłości czary. Nic nie pomogą koledzy sąsiedzi. Bogusia, po prostu idź do spowiedzi. Cudowne okulary poprawią serca znów. Cudowne okulary za jeden tylko grosz. Inaczej spojrzy zaraz na życie i na los. Gdy takie okulary założysz na los. Gdy takie okulary założysz na los. Cudowne okulary poprawią serca wzrok. Cudowne okulary za jeden tylko grosz. Inaczej spojrzy zaraz na życie i na los. Gdy takie okulary założysz na los. Gdy takie okulary założysz na los.
Naszej modlitwy na zakończenie dnia, czyli komplecie, przewodniczy ksiądz Marcin. Prosimy o rozpoczęcie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy rachunek sumienia. Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy.
A gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiądziem, tobie wspólnie śpiewać będziem.
Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty.
Amen. Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nagłym ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, piętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Zginąłem Twoją grozę i usłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas
zostanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść Twemu słudze w pokoju,
według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas zasłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy wszystkim za dar wspólnej modlitwy. Dziękujemy księdzu kanonikowi Romualdowi Brudnowskiemu za przeprowadzenie, przygotowanie dzisiejszego czasu wzrastania. Wszystkich uczestników również pozdrawiając, dziękujemy Wam za przybycie do studia, współtworzenie pięknego czasu wzrastania, dobrej atmosfery. Tutaj u stóp Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej z Barda. Przekazując głos do Torunia za dar też i posługi w Radiu Maria, dziękuję Panu Waldemarowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.